Čiže možno dobrý večer, čo sme vošetnecký pri mikrofóne. To už je za čas adventu. Za nami tiež rekodifíne spotkania. Neviem, či viete, že ste vypáči, ale každý kšonc už pred adventem musel byť ročný pregond. Čili také rekodifíne pohľadské. Na tým trochu učíš ju uduchoviť, trochu odfiežiť ducha. A tému služom spotkania s rekodifíne stami. Tému služom v Gošone katecheze. Ale takže také zvyklé praterské a pohľadské rozmove. Reláciu z takých spotkaní, z takého čudomu, z takých rekolekcií kapuánskych, bude dišejšia audícia. Máme tam na formáte reporterským, nie v stredném studiu, ale v domu rekolekcijnom studia. A ten ze mnou, ksiądz Piotr Szymański. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Ksiądz Piotr Szymański, jezuita, i dlatego zapytam, bardziej ksiądz, czy bardziej ojciec, jak to jest jezuitów?
To bardzo różnie bywa, ale no ci, którzy, którym posługujemy i znają nas troszkę lepiej, zasadniczo zwracają się do nas ojcze. To prawda? Oj, to takich szczegółów to nie znam, ale już na pewno wiele lat, od jak patrzymy na zdjęcia, bardzo dawne i stare, to zawsze mieliśmy pas, tak. Ale rzeczywiście chyba to wyszło chyba z stroju kapłańskiego. Ja nie wiem, czy to kapłani właśnie kiedyś nie nosili takich strojów. Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Tak myślałem przed rekolekcjami, kiedy ksiądz Krzysztof, dyrektor tutaj studni, mi zaproponował takie rekolekcje dla was tutaj, dla kapłanów, to ja, poczułem taki respekt, takie trochę, taki ciężar tego, ale muszę przyznać, że im bliżej tych rekolekcji było, tego spotkania, byłem coraz bardziej spokojniejszy, aż w pewnym momencie rzeczywiście autentycznie przed już, no to cieszyłem się, że jadę, czułem, że to jest moje miejsce, a teraz wyjeżdżam, no bardzo wdzięczny, jak tutaj podziękowałem księżom, że mam poczucie, że jednak więcej otrzymałem z tego czasu niż dałem. także piękne doświadczenie i bym powiedział, że absolutnie odczarowałbym, że księża to jest jakaś. No tutaj mi się głosiło bardzo dobrze. Miałem wrażenie, że też jestem słuchany, jakoś przyjęty życzliwie. Bardzo piękna, braterska atmosfera i tak to odebrałem, nie? Ja wychowałem się w katolickiej rodzinie, oczywiście na Kujawach, pochodzę z małego miasteczka, Lubraniec, ale nie, moja przygoda z Chrystusem wydarzyła się później, to muszę powiedzieć, czyli byłem ochrzczony, tak, przystąpiłem do pierwszej komunii świętej, bierzmowanie, ale po bierzmowaniu ja postanowiłem opuścić kościół. Powiedziałem, że ja nie chcę, nie będę chodził do kościoła. No właściwie chyba wtedy mój światopogląd określiłem jako taki no, ateistyczny jednak, że no jestem poza kościołem i nie jestem, no i po prostu jestem bardziej chyba ateistą. Chociaż oczywiście pamiętam, że były takie elementy religijne, to nie mogę powiedzieć też, że nie. I spotykałem nie tylko przecież antyświadectwo, bym powiedział, które mnie odepchnęło. Nie, no po prostu tak to się potoczyło. Pierwszą modlitwę Ojcze Nasz nauczyła nas prababcia. To pamiętam jak gdzieś rzeczywiście. I takie elementy chyba gdzieś zostały, ale ostatecznie gdzieś dopiero studia i rok 90, powiedzmy trzeci. Ja wyjechałem na studia w 92 roku do Łodzi na Wydział Prawa Administracji i tam na pierwszym roku poznałem chrześcijan i tam sobie zacząłem zadawać pytanie o sens życia. Tak naprawdę pośród chaosu. Ja wyjechałem z małego miasteczka, proszę pamiętać, i też to jest ważne, i zamieszkałem na osiedlu studenckim. Lumumbowo to jeszcze się nazywa. Ja tam 5 lat mieszkałem. No to była dla mnie oaza wolności. No to nie ukrywam, że poczułem się trochę jak taki, no taki pies trochę spuszczony z łańcucha. No tak, tak brzydko to mówiąc, ale tak się właśnie poczułem. No i ta wolność przybrała bardzo nieładny kształt, takiej anarchii, aż w pewnym momencie takiego chaosu zupełnej i w końcu ciemności. I był taki moment, że ja zacząłem sobie w pewnym momencie zadawać, jaki to ma sens, nie? Czemu ja zmierzam? Mam studia, o których marzyłem, wyjechałem z mojego miasteczka do dużego miasta, do Łodzi, gdzie były teatry, kina, ciekawi ludzie, ciekawi wykładowcy. Miałem studia, o których marzyłem, a jednak w pewnym momencie odezwała się we mnie taka ciemność wewnętrzna i pustka i zacząłem wątpić, czy ten mój światopogląd jest po prostu w porządku, nie? Że chyba tak, to chyba nie do końca jest, bo ja nie jestem po prostu szczęśliwy na zwyczajnej świecie. Czegoś mi brakuje. Nie?
A ta ciemność pustka, którą teraz nazywasz, to już wtedy też tak powiedziałeś, to jest ciemność i pustka, że tego nie potrafiłeś nazwać, że coś jest nie tak, że coś jest nie tak, że to nie tędy droga.
No więc nie, to było takie przerażające. Pamiętam, no też no, już mamy mówić, to życie było, jak mówię, anarchiczne i takie przybrało postać anarchii.
Skóra, długie włosy.
Skóra, długie włosy, metal, Metallica, Slayer, death metal, skandynawskie zespoły, bardzo często satanistyczne, chociaż nigdy w taki satanizm nie wszedłem. I nie, to było bardzo konkretne. Obudziłem się pewnego dnia, no taki po prostu, to był wtedy juvenalia, po 3 dniach takich, no porządnego imprezowania jednak, zmęczony na kacu i chłopaki poszli po piwo wtedy, a ja położyłem nogi na podłodze i wtedy miałem taki dar, taką łaskę jakąś, ja jeszcze nie zwałem tego Bogiem, ale miałem wtedy taki wgląd w siebie, którego się przestraszyłem i po raz pierwszy dany mi był takie doświadczenie, że ja jak gdyby zobaczyłem coś w środku, ten reflektor z zewnątrz został skierowany do środka. Ja tam zobaczyłem ogromną ciemność i pustkę, taką otchłań, czarną otchłań. No prawie, że zmaterializowało się to we mnie i wtedy się przestraszyłem. Wtedy się pierwszy raz przestraszyłem. Nie nazwałem tego Bogiem, nie nazwałem tego doświadczeniem duchowym, tylko po prostu ta pustka mnie przeraziła. Nie? I to był taki pierwszy moment, kiedy ja postawiłem taki duży znak zapytania, czy mój światopogląd, że życie jest krótkie, nic nie ma, trzeba go wykorzystać, jak najbardziej, no że to chyba coś jest nie tak, nie? To był pierwszy moment, tak, tak. No a potem, pojawili się ewangelizatorzy, pamiętam jak dziś, mówili o Jezusie, ja z nich się śmiałem, ale mnie pociągali. No i po wielu tam dyskusjach chodziłem z nimi, to mnie intrygowało coraz bardziej, zazdrościłem im modlitwy. Pamiętam, że drugim momentem takim, który przeżyłem, takim już bardziej, no też jakimś takim trudnym i negatywnym chyba ostatecznie, ale znowu, który przyniósł owoce, no to, bo się śmialiśmy z różnych argumentów, dyskutowaliśmy, te dyskusje nie miały końca, ale w pewnym momencie dałem się zaprosić na spotkanie. To nawet nie było katolickie, to chyba zielonoświątkowe, czy jakieś takie, czy ekumeniczne, charyzmatyczne. I w pewnym momencie tam prowadzący zaproponował, żeby zamknąć oczy i się pomodlić w ciszy. I ja wtedy, no i to był taki moment, który mną wstrząsnął na swój sposób, ponieważ ja przyznałem się, że ja nie mam po co zamykać oczu, bo tam nic nie mam, bałem się tej ciemności ciągle. Ale zobaczyłem ludzi, którzy mają zamknięte oczy i w skupieniu trwali w ciszy. I wtedy tak doszło do mnie, że gdzie oni są? Gdzie oni są? Co oni robią? A może jednak tam po drugiej stronie, tam ktoś jest. Co oni robią? Do kogo oni się modlą? Czy się modlą? Ja nie mogę zamknąć oczu, ale co było taką drugą odsłoną, to że ja nie mogę tego dotknąć, że ja nie mogę tego wyśmiać. Oni mi o tym nie mówili. Ja mogłem tylko spytać i mogłem się przyznać i mogłem dopytać, co wy robiliście, jak to jest, nie? No ale wstydziłem się jeszcze wtedy, oczywiście, bo byłem hero, ateista, kontestator, nie?
Nie byłeś w żadnej grupie?
Nic, z żadnej grupy, to było...
Zajrzałem
na spotkanie raczej, żeby zdobyć argumenty, żeby ich potem znowu wyszydzić, wyśmiać, bo ja po to chodziłem, na te spotkanie, nie? No bo żeby zbierać argumenty, ich nawracać i tłumaczyć im.
Kumple
ze mną też chodzili, tak. Tak, kumple chodzili, później razem trafiliśmy ostatecznie do odnowy charyzmatycznej, do jezuitów, ale moi kumple poszli, pozakładali rodziny, a ja wstąpiłem do jezuitów, tak.
Zarówno w tym czarodziejskiej różki, trzeciej łaski pańskiej, że nagle zostanę jezuitą.
O nie, to dojrzewało.
To trochę trwało.
Oj, tak, tak, tak. Dojrzewało, chociaż no, stosunkowo krótko, bo ja na 92 przyjechałem na studia, a w 90 długie włosy, skóra, niewierzący, a wyjeżdżałem po 5 latach z dokumentem, że wstępuję do zakonu jezuitów. No to jak rodzice to zobaczyli, to się w głowę popukali, oczywiście. No był to zawód, mój tata... Rodzice w ogóle sfinansowali mi w dużej mierze te studia, więc moja, mam młodszą siostrę 8 lat, więc mieli nadzieję, że tej siostrze pomogę, że ich będę wspierał. No nie rozumieli tego powołania. Oni myśleli, no to był szok dla nich. No dla mnie też zresztą po części, no chociaż ja oczywiście dojrzewałem. Ale to wszystko się, to był proces oczywiście, to było i rozeznawanie, jeżeli na powołaniówki, spotkania potem z jezuitami, rekolekcje. To prawda, to prawda. Tak, tak, bo byłem na, to był pierwszy rok, taki przełom, potem drugi, trzeci i czwarty, no to ja już jeździłem na ćwiczenia, już byłem we wspólnocie z ojcem Józefem Kozłowskim, mocniej w duchu w Łodzi, przy nim wzrastałem, z nim jeździłem na rekolekcje, z nim też ewangelizowaliśmy i wtedy w pewnym momencie zrodził się takie pytanie, czy ja po prostu, no, wydaje mi się, że poważnie mogę pomyśleć o jezuitach, to mi zagrało w sercu, ale kończyłem czwarty rok i potem na wakacje czwarty rok postanowiłem już nie kontynuować studiów i mówię, jeden mi egzamin chyba został z czwartego roku i zgłosiłem się do jezuitów, że chcę wstępować i oni mówią w porządku, ale rzeczywiście powiedzieli, nie przychodź do nas ponownie, dopóki nie skończysz studiów, zrób magisterkę, skończ te studia, będziesz miał wykształcenie, magisterium, to są dobre studia, przyda nam się to tutaj także w zakonie, także wracasz.
Pragmatycznie.
Oj, bardzo. No przede wszystkim no, myśleli to, czego ja wtedy nie widziałem i byłem zły, tak, i taki podirytowany, że no ja chcę wstępować, a oni mi tu blokują. No ale jak dzisiaj patrzę na to, no to było oczywiście, że moje tutaj entuzjazm, który był jakoś tam zrozumiany, ale no to była mądrość jednak, nie, żeby no tym bardziej kończyłem czwarty rok, został mi piąty, więc w sumie tylko napisanie z nie, magisterium, prawda? No więc szkoda by było. No.
Ale trzymałeś takie grupy duchpasterskie, no bo po takim przeżyciu dotknęliśmy, zobaczymy swoje ciemności, tak teraz zostawić to na rok, dopiero potem iść do jezuitów, tam człowiek mógłby się połowić, jak będzie jeszcze ten rok do końca studiów.
No więc, kiedy tam, no ta ciemność to był taki strzał, kiedy ja jeszcze nie byłem w żadnej grupie ani nic, to ja byłem tym ateistą cały czas. Ale potem jak sobie radziłem, uciekałem od tego cały czas, tak jak chyba uciekałem cały czas od siebie. To był cały czas albo studia i aktywizm, jak nie było studiów, to znowu juwenalia, znowu jakieś tam imprezy, znowu jakieś tam koncerty, znowu i te różne rzeczy. To chyba raczej nie miałem ani narzędzi, ani odwagi, żeby się z tym zmierzyć. Tylko dopiero później, kiedy spotkałem tych znajomych, to było tak stopniowo, na znajomych, oni później się stali moimi takimi przyjaciółmi, znajomymi, właśnie ci, którzy mi mówili o Jezusie, właśnie byłem na tych spotkaniach, no i to jakoś we mnie trochę dojrzewało i ja powoli zaczynałem jak gdyby bardzo podejmować taką refleksję, taką głęboką, że coś jest nie tak, ale ja nie wracałem do tej ciemności jako takiej. To był trudny moment, tak, to był trudny, ale cały czas no, radziłem sobie w ten sposób, że uciekałem od tego. Aż do momentu, no kiedy już kiedy trafiłem, bo to był pierwszy rok, a na drugim roku, czyli rok, tak, po roku trafiłem do wspólnoty już jezuickiej. I tam od razu właściwie rozpocząłem seminarium odnowy w Duchu Świętym. No to był mój powrót do kościoła po wielu, wielu latach, tak? Po wielu wyspowiadałem się, przeszedłem seminarium, no, zacząłem o tym rozmawiać, co się ze mną dzieje. No i wtedy to zaczęło we mnie gdzieś zdrowieć, spotkałem Jezusa, mogę powiedzieć, że mam takie doświadczenie, spotkania rzeczywiście, że Pan, że Jezus Chrystus żyje. No to był dla mnie największy szok, który przeżyłem, że On żyje. Że to nie jest ideologia, że to nie jest żadna bajka, tak jak ja myślałem, tylko że On żyje. Nie, miałem poczucie takiego dotknięcia, takiego przeniknięcia podczas adoracji. Nie? Był taki wyjazd ewangelizacyjny, na niego pojechałem jako uczestnik. No i tam podczas tej adoracji takie poczułem takie światło, ciepło, przyjęcie. No, tam takie było ogromne wzruszenie i takie usłyszałem w sercu, że cieszę się, że wróciłeś, bo ja się chciałem oczywiście biczować. Ja chciałem odpokutować te moje lata, bo ja dużo szydziłem, śmialiśmy się, żartowaliśmy sobie z Chrystusa samego, z Kościoła, z ludzi Kościoła, z księży. To były bardzo nieprzyzwoite, no tak jak to jest, cyniczne, szydercze rzeczy zupełnie. Oczywiście, że było tego dużo, więc chciałem od razu wpaść w jakieś pokuty, w jakieś ascezy, w jakieś biczowania, chciałem odpokutować to.
Co się od tego odwiódł?
No wtedy, no właśnie wtedy na tej adoracji usłyszałem w swoim sercu żadnych pokut, żadnych, ja cieszę się, że jesteś i kocham i przyjmuję cię, że jesteś. To był taki głos w sercu. A potem to potwierdziło się oczywiście gdzieś tam, kiedy wracałem i już się wyspowiadałem się i zacząłem działać we wspólnocie, to właściwie to już było takie zamknięcie tej mojej, no i zacząłem zamykać tą moją przeszłość, ale tak pozytywnie, twórczo, a nie po prostu przez refleksję. Oczywiście potem była modlitwa o uzdrowienie wspomnień, bo tam podczas seminarium jest coś takiego, tak? Zacząłem czytać Biblię, no, zacząłem przystępować do sakramentu, więc to się zaczęło gdzieś tam uspokajać, uzdrawiać i powoli ta przeszłość moja gdzieś była klejona czy uzdrawiana, o tak bym powiedział. O,
magia
tak.
Radia polega na tym, że słuchałem takiej powieści, staram się sobie wyobrazić tą sytuację, w której się znalazłeś w tym kościół, tę modlitwę. I wydaje mi się, że gdyby nie było doświadczenie twoje osobiste bliskości Chrystusa, że On jest i żyje, patrząc na tych ludzi, którzy mają te półprzymknięte oczy i ręce wniesione i śpiewają położne pieśni, to rzeczywiście byłoby co wyśmiać, nie?
Zdecydowanie. Oj tak, zdecydowanie, oczywiście tak. Ja to po prostu, dlatego może trochę przesadzam, nie wiem, ale też próbuję być troszkę ostrożny w tym doświadczeniu, ale no raczej wychodzę z założenia, że doświadczenie i spotkanie z Chrystusem, jakkolwiek je opiszemy, bo nie każdy musi mieć takie jak ja, no, bo niektórzy mają po prostu, nigdy nie odeszli od Kościoła, no byli ministrantami, wzrastali i ale też jak gdyby tęsknią za, no myślę, że każdy z nas tęskni za jakoś za spotkaniem z Chrystusem, prawda? I jakkolwiek się to dokona. Więc ja doświadczam raczej, że wszelkie wyśmiewanie, niezrozumienie nas, to jest, bardzo często to nawet nie jest zła wola, chociaż też może być, ale raczej właśnie, że patrzcie na nas przez pryzmat, tak jak ja patrzyłem. Ja na Kościół patrzyłem przez pryzmat, że to jest ciemna masa, która jest sterowana przez kler, tak, księży, którzy nabijają po prostu kasę, a ci ludzie po prostu potrzebują kogoś do pomocy, bo są słabi, se w życiu nie poradzą. I ja nie potrzebuję tego i nie dam się nabić w butelkę. Ja tak patrzyłem na Kościół i na księży. I wydaje mi się, że wiele spojrzeń i zniekształconej wizji Kościoła, wiary, czym to jest, relacji, to jest właśnie to, że się patrzy przez pryzmat socjologiczno-kulturowy, bym powiedział, tak? Taki ludzki po prostu, tak? Że to jest jakaś organizacja, jak wiele innych, tak? Jakiś fenomen kulturowy, historyczny, socjologiczny. No, ale on nie mogą, ale jak ktoś nie ma doświadczenia wiary, jakiekolwiek, tak? No, z Biblii, to wszystko będzie na zewnątrz. I przez ten pryzmat, ja przynajmniej tak sobie to tłumaczę, że to jest, patrzę, ja to rozumiem. Ja to rozumiem po prostu i raczej zawsze kończę, jak jakieś dyskusje są, to zawsze staram się kończyć, słuchaj, Jezus cię kocha, nie? Jezus cię kocha i to jest, żebyś to zapamiętał, nie? Albo mówią, księża kłamią. A ja mówię, no pewnie są tacy, co kłamią, ale a Jezus kłamał? Pamiętam mojego takiego współlokatora jeszcze w akademiku, jak ja już się nawróciłem, on mówi, że księża to kłam, kościół kłam. Mówię, no może zdarza się może to, a myślisz, że Jezus kłamał? On tak się zawiesił i mówi, no nie, Jezus nie kłamał. Mówię, no chłopie, to tyle.
I tak spotkał Jezusa, który nie kłamał.
No i tak,
przelotne spotkanie.
I tak o tym opowiadam, nie?
Dobrze się nam rozmawia.
Oj tak, no ta, oj tak, to prawda, było, no było trochę tego, to tak, tak, to prawda, że jest, to nie jest takie, że światło jasne i 100% i to jest to, nie, to było zmaganie jednak, to było zmaganie, no ja kończyłem studia, znaczy no miałem studia i zmierzałem ku końcowi, no były jakieś plany, raptem się pojawiła idea troszkę, no taka wywrotowa bym powiedział, no trochę w innym kierunku bym powiedział, powołania do zakonu, no właśnie tylko jezuici wchodzi w grę, bo ja innych, nie znałem innych zgromadzeń, czy księży, tylko poznałem jezuitów, więc to było naturalne, że to ich rozważałem. Ale to, co mi pomagało uspokoić serce i takie, takie zdobywałem jakieś drogowskazy, znaki, potwierdzenia, no to były przede wszystkim rozmowy z jezuitami, to na pewno, wtedy na Sienkiewicza, właśnie ojciec Józef Kozłowski, ojciec Grzegorz Radomia, który teraz obecnie też posługuje, wielu, wielu innych, ojciec Zdzisław Gardowski, w pewnym momencie był naszym też duszpasterzem. Rozmawiałem z nimi, oni mnie prowadzili, towarzyszyli mi, potwierdzali, ale w pewnym momencie pojechałem na rekolekcję też, byłem już po pierwszym tygodniu, więc drugi tydzień ćwiczeń duchowych dotyczy wyboru. Ja sobie postanowiłem pojechać do Kalisza, żeby rozeznać swoje powołanie. No i tam w atmosferze modlitwy podjąłem decyzję, że wstępuję do Towarzystwa Jezusowego, co też było oczywiście zmaganiem, szukaniem znaków, z pytaniem Pana Jezusa. No czasami stawały mi łzy, tak jakby z radności, bo nie wiedziałem. W pewnym momencie było tyle samo za, przeciw, tak, nie, tak, ale może. No, rodzice byli, najpierw byli zaskoczeni potwornie, no bo wyjeżdżałem w skórze, w długich włosach, anarchista, ateista, buntownik, a wróciłem z kwitem, że wstępuję do zakonu. Włosy obciąłem po trzecim roku, bo sobie obiecałem, że jak trzeci rok zaliczę, to obetnę włosy, zacząłem się porządnie ubierać jak człowiek. Więc i tak, rodzice byli zaskoczeni, zdziwieni, rozczarowani chyba trochę. Nie byli zachwyceni tym, tak, nie byli, nie byli. No chyba też nie rozumieli tego, co się wydarzyło. Przez ten czas, więc nie byli, ale ostatecznie no już po tylu latach, ja wstąpiłem w 97 roku, to już jest spory kawałek czasu, jak już jesteśmy tutaj i kapłaństwo w 2007 roku przyjąłem, więc zostałem wyświęcony, więc to już teraz już inaczej patrzą, widzą, że jestem szczęśliwy. Na obuczynach rodziców nie, akurat u nas nie było rodziców, nie ma na obuczynach rodziców. Więc obuczyny nie, pierwsze śluby też nie, rodziców nie ma, nie było, nie ma zasadniczo na tych, to chociaż różnie to bywało, ale akurat u mnie nie było, ani tutaj, ani tu. Rodzice przyjechali na święcenia diakonatu i prezbiteratu, czyli święcenia kapłana. W Sytanii mnie widzieli, no i oczywiście no, z czasem no, widzieli, że ja jestem jednak człowiekiem szczęśliwym, że rozwijam się, że to jest moja pasja, widzieli, no po prostu, i przekonywali się, że jednak, a zawsze stawiali, muszę to przyznać, zawsze stawiali w nasz, moja mama i moja tata zawsze stawiali naszą wolność, moją i siostry. I zawsze mówili, róbcie, idźcie, studiujcie, co uważacie, co chcecie. No więc, dobrze, był opór na początku, jakieś niezrozumienie, ale ostatecznie gdzieś przekonali się, że wybrałem swoją drogę, że żyję, że chcę tak w ten sposób i pogodzili się. A nawet no, w pewnym momencie no, to już byli dumni. Nie? No bo jak już pamiętam, jak mi tata i mama błogosławili mi, bo jest taki moment w mszy prymicyjnej w parafii, kiedy rodzice błogosławią, jeszcze żyją, Bogu dzięki. No to więc no, moja mama oczywiście potwornie wzruszona i mój tata, który nie jest skory do wzruszeń i do jakichś tam wielkich tutaj manifestacji, uniesień, no po prostu widziałem, mu się wokół łza zakręciła i bez żadnej formułki od serca powiedział takie błogosławieństwo piękne, więc widziałem, że no był dumny z tego i są, także.
Nie jesteś w zakonie klauzurowym, możesz wychodzić poza obręb domu zakonnego z rodzicami i rodziną, masz czas spotykać się.
Oj, rzadko, rzadko. Teraz no, staram się regularnie, ale bywa, że no, miesiącami mnie nie ma w domu. No tak, to jest to. No, próbuję nadrabiać telefonami, ale ciągle mama dostaje ciągle gdzieś po głowie, że jak mama nie mówi, jak ja nie zadzwonię, to ty nie zadzwonisz. Także to są rzadkie, ale rzadko. Na święta zasadniczo w zakonie jest taki, był tak się tak, no, jest taki po prostu zwyczaj, że jeździmy do pomocy, czy Boże Narodzenie, albo zostajemy we wspólnotach, czy też na Wielkanoc, więc ja nie jeżdżę na święta do domu, nie jeździmy na święta do domu, no więc to jest taki tylko przy okazji różnych.
To chyba najbardziej bolesne dla rodziców, nie? Jak nie ma syna w domu.
To prawda, no ale to już, ja już na studiach też, jak już właśnie po moim nawróceniu, to też na przykład Triduum Paschalne już przeżywałem na studiach, już nie, Wielkanoc, tak, Wielkanoc i no, na Boże Narodzenie przyjeżdżałem, to różnie też bywało, nie? No tak, to jest, no ale to jak gdyby, no moja siostra też już ma rodzinę i swoje życie, no rodzice wiedzą, że mamy już swoją drogę, przyzwyczaili się chyba do tego takiego, już to nie jest dziwactwo dla nich chyba na początku, nie? Że no rozumieją, że ja nie dysponuję swoim czasem, że owszem, ja mogę wyjechać, ale to też nie jest tak, że mam taką kompletną swobodę, nie? No jestem przełożonym, czy jestem podwładnym, no to muszę no być jednak we wspólnocie, to jest mój dom, nie? A nie dom rodzinny.
Pełnisz rolę przełożonego, podwładnego?
No jestem rektorem Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni, czyli mam, tak, jestem przełożonym, wspólnota liczy 32 jezuitów, od nowicjatu po najstarszych ojców, którzy są tak zwanej infirmerii, czyli takim, byśmy powiedzieli, szpitaliku, takim szpitalu, którzy już są chorzy, w słabej kondycji, opiekujemy się nimi i taki personel, no więc taki przekrój od nowicjatu po, tak, i różne dzieła, więc, no, a rolą przełożonego, i to mi też ojciec prowincja ciągle przypominano, jest jednak obecność, nie? Że ja mam być na miejscu, być dostępny dla współbraci i ja widzę, że to tak jest, nie? Rzeczywiście, że bracia, no, jak gdyby, no, nie są, no, oczywiście, no, jak gdyby nie protestują jakoś, ale widzę, że lepiej się czują, kiedy przełożony rektor jest na miejscu, nie? Jest w domu, a niezbyt chętnie patrzą, jak wyjeżdżam, zbyt często.
Rozumiem, że nie dzwonią, że telefon się nie urywa. Ojcze, bo tutaj coś trzeba, bo coś...
Nie, na szczęście mam, bo jako rektor przełożony to jest bardzo duże kolegium, duży dom, różne dzieła, dom rekolekcyjny, parafia, szkoła, infirmeria, nowicjat, no, dom rekolekcyjny, nie wiem, czy wspomniałem. Także to jest bardzo duży budynek, dużo dzieł i na szczęście za każde dzieło jest odpowiedzialny inny jezuita, są tak zwani dyrektorzy, a poza tym jest w domu ktoś taki jak minister domu, to jest taki dyrektor administracyjny, bym powiedział, który zajmuje się takimi technicznymi rzeczami. Żarówka, no, rura pęknie, to minister się tym zajmuje z taką ekipą swoją. No i jest też, akurat w tym momencie jest to jedna osoba, też ja też nie zajmuję się finansami, ktoś inny się zajmuje finansami, czyli nie mogę narzekać, że mam wsparcie i nie zajmuję się wszystkimi tymi rzeczami, takimi detalami, aż bardzo, nie?
Jaka to była organizacja pracy? Ciężka decyzja, ale nigdzie każdy sobie rzepkę zrobi i może swój kawałek parafii, że tak powiem, troszkę inny rodzaj pracy.
No to ja muszę powiedzieć, że tutaj miałem kilka rozmów na podczas tych rekolekcji, no to jestem zdumiony i pełen podziwu i naprawdę takiego szacunku rzeczywiście, że tak, to jest troszkę inna historia, że no, podziwiam po prostu proboszcza, podziwiam, kiedy jest sam albo ma wikarego i oprócz pracy duszpasterskiej jeszcze musi mieć na głowie te wszystkie sprawy administracyjne, finansowe. Wielu buduje kościoły, jak nie buduje, to remontuje salki duszpasterskie, dba albo inne odpowiedzialności, gdzie są ludzie, gdzie trzeba pensje jakieś zapewnić, prawda, ZUS-y popłacać. No, potworna robota, potworna, której ja zupełnie się gubię i nie ogarniam, bo nie muszę na szczęście, no to ja podziwiam, nie? Tak, to w tym sensie ja jestem z tego zwolniony jako rektor, nie? Nie. Mieli nadzieję, że się przyda, natomiast prawo ma to do siebie, że ono szybciutko się pozmieniało. No to nawet jak my studiowaliśmy przez półrocze czy przez rok prawo finansowe, no to już właściwie po 3 miesiącach potrafiło się tam bardzo dużo zmienić, prawda? Czyli było wykładane jedno, natomiast na egzaminy musieliśmy się przygotowywać jeszcze z czegoś zupełnie innego. Są inne realia, są zupełnie inna konfiguracja, przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, no i ta produkcja tych dokumentów to nie ma końca, więc tego jest bardzo, bardzo dużo, nie? Nawet prawnicy mówią, że nie ogarniają, nie? Więc ja nawet w to nie wchodzę już teraz, nie? Owszem, język nie jest mi obcy, znam hierarchię dokumentów, wiem, tak, jakoś tam jak słyszę pewne zwroty i tak dalej, paragrafy takie czy inne, owszem, ale to jest szczątkowa wiedza, która nie.
Jasne. Może tak było trzeba, odciąć się od przeszłości prawniczej, zacząć nowe życie.
Tak, chyba tak.
Jak się do tej kwestii przygotowujesz? Czytasz książki, czy zbierasz jakieś doświadczenia życiowe, jakby tak pół na pół starasz się głosić?
Wychodzę z takiego założenia coraz bardziej, jakoś nie, że tak sobie ufam bardzo i mam jakąś wiedzę i mam jakąś pamięć, nie, tylko wychodzę z założenia, że Ja nie potrafię napisać rekolekcji, nie potrafię napisać kazania, nie potrafię, ja żadnej książki nie napisałem, ja nie jestem w mediach, nie mam żadnego kanału, nic z tych, że bloga nigdy nie miałem, próbowałem, ale tam...
I mówiłeś, że nie korzystasz z Facebooka.
I nie mam, tak, zrezygnowałem z Facebooka, tak, bo te wpisy mnie, raz, że mnie męczyły, a potem, że straciłem strasznie dużo czasu i miałem bardzo przykre doświadczenie, że po prostu otworzyłem Facebooka, mrugnąłem oczami, wydawało mi się, że siedzę 5 minut i na zegarku pokazała mi się godzina. No to wtedy się przestraszyłem, nie wiedziałem, kiedy to zleciało. Więc wtedy postanowiłem wykasować. Zmieniłem dane i mam ten profil, ale nie korzystam z niego i zmieniłem wszystko i wyrzuciłem wszystko, co się dało. To jest taki martwy, tylko tyle, żeby go nie wypuścić. Nie?
Zatem, siostry i bracia, jeśli ojciec Piotrko, to w naszej antenie, w internecie.
Tak, to prawda.
Ale dużo było takie doświadczenia twojego życiowego i trochę opowieści o swojej przeszłości na pierwszym spotkaniu, ale dużo mówiłeś o modlitwie takiej swojej, ale też takiej, której uczy świętej tacy, cały czas się uczysz tej modlitwy ignacjańskiej.
To znaczy tak, uczę się tej modlitwy ignacjańskiej, tylko że uczę się raczej ją pogłębiać, że Ignacy wierzę w to głęboko. On wierzył, że życie modlitwy to jest jak organizm. To nie jest zabetonowany mur, to nie jest zabetonowana ściana, czy jakiś betonowy słup. Tylko to jest proces. To jest jak roślinka, jak życie każdego człowieka. Wyrastamy z pewnych rzeczy, nabieramy doświadczeń i nie możemy się zatrzymać, czy byśmy chcieli, czy nie. Wyrastamy z butów, potem wyrastamy z różnych innych rzeczy, tak? Pierwsze zakochania, miłość, tak dalej. Potem już poważna praca, budowa domu. I życie modlitwy jest podobne. Też się rozwija, też dojrzewa i dużo tutaj mówiliśmy i w moim odczuciu też bardzo się upraszcza. Upraszcza się. Natomiast tutaj to już każdy sam musi zobaczyć, jak jest prowadzony i tu już droga każdego jest bardzo indywidualna, bardzo delikatna. Zresztą Ignacy stanął na stanowisku, mówi, że bardzo niebezpieczną rzeczą jest prowadzić wszystkich tą samą drogą. Więc tutaj musimy zawsze iść swoją drogą, oczywiście pewnie, że warto mieć kogoś, kto z boku na to popatrzy, ale jest tyle rodzajów modlitw, ile ludzi modlących się, nie? Każdy sam musi pilnować tego i słuchać serca i za tym, co, do czego Pan Jezus go zaprasza, nie? W tym życiu. Moje doświadczenie pokazuje, że i takie jest moje doświadczenie, że wielką taką odświeżeniem, takim nowym spojrzeniem jest, kiedy właśnie w takich ludzi, osoby, które gdzieś właśnie myślą, że coś z wiarą jest nie tak, bo już nie mogą się modlić, na przykład właśnie odmawiać tych tradycyjnych modlitw, z rozważaniami mają kłopot i oni mówią, że tracą wiarę, że nie dają rady, że coś jest z nimi nie tak, to wtedy mówię, a może to nie jest, że to jest, że wszystko jest w porządku, tylko może to jest zaproszenie właśnie dokładnie do kolejnego etapu. Pan Jezus zaprasza cię, żebyś poszła głębiej, poszedł głębiej, tak? Zostaw te buciki, bo one były dobre, jak byłeś w piątej klasie, ale teraz już masz kilkanaście lat, więc trzeba te buciki zostawić. Nie można chodzić w tych samych butach przez całe życie i ciuchach. Trzeba je po prostu zostawić i ubrać coś innego. Rozwijamy się i modlitwa również się rozwija i raczej jeżeli ktoś ma kłopoty, trudności, opory różnego rodzaju, już jakaś modlitwa nie idzie, to raczej bym zakładał, tak, że to jest zaproszenie do pogłębienia, uproszczenia, wejścia w głębszą relację z Jezusem, nie? No wydaje się, że chyba dużym takim może światłem będzie uproszczenie, żeby nie kombinować, ktoś ładnie kiedyś powiedział, upraszczać to, co skomplikowane i nie komplikować tego, co proste. Więc każdy sam musi odczytać, do czego jest zapraszany, ale zawsze, jakkolwiek by to było, to proszę pamiętać, że według Ignacego to jest tylko, modlitwa to jest środek do celu. Ostatecznie zawsze ważny jest cel. Po co ja chcę się modlić? Bo chcę spotkać Jezusa. Po co chodzę na randkę? No nie po to, żeby usiąść pół godziny, posiedzieć pod drzewem samemu, obejrzeć Facebooka i wrócić do domu, powiedzieć, że byłem z Kasią na randce, no bo to nie była randka. Więc modlitwa jest celem, ma służyć spotkaniu z Chrystusem. Jakkolwiek to enigmatycznie by nie brzmiało, to ostatecznie wyznacznikiem tej modlitwy będzie, jaki jest owoc tego czasu, nie? No ale jeżeli ktoś zmaga się z modlitwą, to raczej ja tam dostrzegam taką tęsknotę za Bogiem, za żywym Bogiem, za relacją z Chrystusem. No i ostatecznie, na końcu, słowami Jezusa mogę powiedzieć, no, że poznamy po owocach. No, owocem ducha, owocem gdzieś spotkania z Panem, na modlitwie no, będzie więcej pokoju, więcej radości, więcej miłości, łagodności. No a tam, gdzie jest chaos, zamieszanie, zniechęcenie, lęk przede wszystkim, no to nie jest dobry duch. No to nie jest dobry duch, nie? No duch zły będzie nas zniechęcał. Nie ma sensu, nie sieć. Ja bym nie bał się ciszy, milczenia i z tego dalej wypływa spotkanie. Nie? No to jest bardzo ciekawe, bo Jan Paweł II podobno miał powiedzieć, że kiedyś na początku to było, uwielbiał i dziękował, ale teraz, a już był starszy troszkę, to mówi, że coraz częściej prosi jednak. Czyli ja bym tak do końca, jak trwoga to do Boga, to bym tak nie no to nie jest, to jest modlitwa, to jest też potrzebny element, ale chyba trudność jest, kiedy nie modlimy się w ogóle, tak? Zapominamy o modlitwie, a przypominamy sobie, bo myślę, że jak trwoga to do Boga, to bardziej to by było wyrazem, nie? Że przypominam sobie o modlitwie tylko w trudnych sprawach i tylko proszę. No ale modlitwa to jest coś więcej jednak niż nawet prośba, czy nawet dziękuję. No bo relacja z Jezusem, ona opiera się, no nie tylko, że ja mówię. Proszę zauważyć, że no bardzo my podchodzimy do modlitwy z takim bardzo dużym skoncentrowaniem na sobie. Co ja robię dla Boga? Jak ja się modlę, jak ja spełniam przykazania.
Wielu ludzi ma problem, tak? Ja się niedobrze modlę, się źle modlę.
Tak, ja się źle modlę, ja nie dociągam przykazań, mam tutaj trudności, tu mam słabość, tak? No nie zawsze chodzę do kościoła, no zdarza mi się zjeść mięso w piątek, czasami krzyczę na dzieci, no nie ma tyle miłości, ile bym chciał, chciałbym być bardziej gdzieś cierpliwy, więcej dobra, miłości, nie mam tego. I to jest ciągle takie, co ja robię dla Boga, co pewnie też jest jakoś ważne, ale jest taki moment, który powinien dać wiele pokoju, że w pewnym momencie no ja muszę spojrzeć, co Chrystus dla mnie zrobił. O, i to doświadczenie jest bardzo ważne, bo wtedy Jezus jak gdyby chce nam powiedzieć, że tak, ja wiem, że ty jesteś słaby, nie domagasz, ale ja cię kocham takim, jakim jesteś. Tak właśnie tak często powtarzamy, no ale ja cię znam, o, no w tym sensie, tak, nie, że kocham cię takim, jakim jesteś, wszystko jest w porządku i dalej możesz tam rozrabiać. Nie, tylko rozumiem cię, znam cię, i popatrz trochę na mnie i zrzuć tę walkę, te ciężary na mnie. A nie, że ja pracuję, ja coś robię i zapraszam do tego Pana Jezusa, żeby mi pomógł być dobrym chrześcijaninem. Tymczasem nie, Jezus mówi, pójdź za mną od początku. A ja, jak pójdziesz za mną, to ja Cię będę wspomagał. Nie? Więc no to jest takie rewolucyjne trochę i bardzo trudno nam to przychodzi. Jakoś nie wiem, ale trudno nam to przychodzi, żeby spojrzeć na Jezusa i zobaczyć wiszącego Go na krzyżu, że On to zrobił dla mnie. Dla Piotra Szymańskiego on poszedł na to drzewo, dał się przybić, wyszydzony, opluty, sponiewierany za moje grzechy. No i jeżeli ja spojrzę na Chrystusa i odkryję Go coś takiego, taką miłość, nieprawdopodobną miłość, przyjęcie mnie, no to wtedy rodzi się odpowiedź. I życie chrześcijanina to nie jest praca na miłość, żeby zarobić na miłość Chrystusa, Boga, żeby się nie pogniewał, tylko to jest odpowiedź na Jego miłość, na Jego dobroć. No to jest chrześcijaństwo, jak mi się wydaje. Nie? I tego Jezus będzie nas uczył. Nie? Żebyśmy odeszli od takiego trochę, no trochę takiego pogaństwa, bo jednak dużo w nas jest takiego myślenia we mnie. Nie? Ofiara całopalna, takie robienie dla Boga, bo to jest ktoś po prostu, jak nie zrobię, jak nie wykonam, albo coś się popsuje, to on się obrazi, on śledzi mnie, nie lubi mnie zasadniczo. No i trzeba mu te ofiary składać, te niedzielne nasze, no różne obowiązki, tak, jako katolicy na przykład, czy wielu innych, tak. No ale to nie o to chodzi. To Chrystus zupełnie, chrześcijaństwo to jest po prostu osoba, to jest wydarzenie, to jest spotkanie, to jest ktoś, kto naprawdę nas kocha i nas chce wyrwać z tego skoncentrowania na sobie. Nie? No to Chrystus daje nieprawdopodobną wolność, nie? Jakiej nikt i nic nie może dać. Nie? Ale to jest doświadczenie już bardzo takie intymne, delikatne. O tym się nie da opowiedzieć ostatecznie. Tego trzeba doświadczyć.
Szymański, z tym, że stajemy z tego, razem z nami, nie w studiu, ale w domu rekolekcyjnym. patrz, a nie obserwuj. W kontekście tej modlitwy, żeby nie udziwniać, nie dodawać, nie ozdabiać, o co chodzi z tym patrzeniem, a nie obserwowaniem.
Tak, tutaj to jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście też to było dla mnie odkrywcze. Ja to wziąłem od ojca Franca Jalicza, takiego jezuity, który prowadzał takie rekolekcje, czy uczył modlitwy uważności właśnie. No, najkrócej rzecz ujmując, no, obserwacja od patrzenia różni się tym, że obserwacja jest zawsze interesowna. Obserwujemy kogoś, żeby zobaczyć, porównać, ocenić, opisać, czegoś się dowiedzieć, prawda? I w tym sensie ojciec Franc Jalicz powie, że no nie chcielibyśmy i nie chcemy i raczej nie lubimy, jak ktoś nas obserwuje. Nie chcemy, żeby na przykład Bóg nas obserwował. Ale patrzenie, ale chcemy, żeby... Jest różnica, że ktoś mnie obserwuje, czy ja kogoś obserwuję, a kiedy ktoś na mnie patrzy dobrotliwie, z miłością, prawda? Patrzy uważnie, tak mama śledzi na przykład, o, uważnie. Nie, że obserwuje dziecko, tak z takim patrzy, kiedy on błąd popełni, czy będzie się trzymał reguły. Nie, tylko uważnie patrzy na dziecko z uważnością, z troską, żeby tam się nic nie wydarzyło. Więc ojciec Franc Jalicz zaprasza nas, żebyśmy patrz na, czy to będzie na adoracji, czy to będzie na modlitwie, czy w ogóle wokół siebie, patrz nawet na drzewo, tak? Ale ucz się bezinteresowności. Czyli co? Czyli ja idę na adorację, idę na modlitwę, idę na spotkanie z drugim człowiekiem i patrzenie jest takim symbolem bezinteresowności. Ja nic od ciebie nie chcę. Ja nie muszę nic z tego spotkania mieć. Samo spotkanie jest ważne. Możemy usiąść, wypić sobie kawę i ja nic, nie mam interesu. Nie musimy robić żadnego dealu. Tak? Idę na adorację, ja nie mam do Pana Jezusa żadnej prośby ani dziękczynienia. Po prostu jest On, jestem ja, patrzymy na siebie. Wystarczy. Wystarczy. I to jest uczenie się takiej uważności, bezinteresowności. Oczywiście może być czas, kiedy ja proszę, dziękuję Panu Jezusowi, Panu Bogu. No jasne, może być czas, kiedy spotykam się ze znajomymi, z przyjaciółmi, żeby omówić pewne sprawy, czy wychodzą pewne, no pewnie, że tak, nie? Ale zasadniczo nie idę po to, żeby tam znowu interes, tak? Jakiś ubić, tylko idę spotkać się z przyjacielem, posiedzieć i w tym sensie zmarnować czas, tak? No, ale czy marnujemy? No właśnie, no po ludzku wydaje się, że jakbyśmy coś zrobili, coś ugrali, coś byśmy zaprojektowali, zaplanowali, omówili jakiś projekt, tak? I zobaczyli, że mamy jakiś produkt, owoc, no to jest jakoś owocne. A kiedy idziemy i siedzimy sobie przy Panu Jezusie, jak ta Maria, u Jego stóp, słuchamy Go, no to już raczej włączy mi się, że strata czasu. Co ja tutaj robię? Po co to jest, nie? W tym czasie mógłbym zrobić 100 innych fajnych rzeczy, nie? No, uważam, że dajemy się po prostu to trochę tak wrabiać, nie? I to jest fałszywa katecheza, nie? Fałszywa katecheza, nie?
Tak sobie myślę, że ludzie, którzy zarabiają na swoje życie, utrzymują swoje rodziny, bo muszą być interesowni, żeby ich świat nie zjadł po prostu, nie? Żeby wyjść na swoje, żeby utrzymać rodzinę. No i potem, kiedy krajem do modlitwy, czy stają adoracji, no jakiś taki właśnie ten, to przyzwyczajenie do interesu, nie? No, nie robię coś w jakimś interesie, żeby coś z tego mieć. Przed najświętszym sakramentem nic nie robić, to tak się wydaje, to nie trochę nienaturalne. Da się to jakoś pogodzić. Ludzie mają z tym problem, bo też na przykład dla ciebie, jak to duchowego czy spowiednika, że no, ta interesowność jest wpisana w życie człowieka.
Tak, absolutnie tak, ale to w ogóle chyba w nas, bo my jesteśmy bardzo długo trenowani jesteśmy i edukowani w tym kluczu, prawda? Żeby coś osiągnąć, musisz jakoś sobie zapracować. No to najlepszym takim jest edukacja, szkoła, no jakoś naturalnie, tak? Ale często rodzice też operują trochę tak marchewka i kara, prawda? Trochę zachęcają, ale trochę karzą. No jakoś, no też sobie z tym tutaj radzą, tu już nie będę się wypowiadał na ten temat, ale rzeczywiście w nas to przerzucanie tego świata, funkcjonowania w tym świecie na relacji z Bogiem, no to jest, wydaje się to jakieś naturalne, no, że dlaczego miałoby tutaj to inaczej funkcjonować. I raczej chodzi właśnie w życiu duchowym najtrudniejsze, dlatego to jest takie trudne, bo jest bardzo proste, żeby się tego duczyć.
I jest nie
uczyć czegoś nowego. Nie, dokładnie. Oduczyć się tego, jak zostaliśmy wytrenowani, że z Bogiem nie musi, że czas z Bogiem to jest, żebyś ty sobie odpoczął, że ty masz nabrać tam sił, że jest to czas, kiedy Jezus i Bóg chce cię przytulić, ogarnąć cię twoją miłość, kiedy chce przyjąć twoje ciężary. To jest czas zrzucania ciężarów na Jezusa, nie? A nie brania kolejnych ciężarów i pracy na Jego miłość. Że nie musimy pracować na Jego miłość, że Jego miłość jest bezwarunkowa. bezwarunkowa, że bez żadnych warunków wstępnych jest nam, mi, ja z tym zmagam się przecież ciągle, jest mi trudno w to uwierzyć, że Jezus mnie kocha naprawdę bezwarunkowo do końca. I że ja, jak ja siadam przed Nim, to nic nie muszę robić. I uruchamia mi się, no czy to będą rodzice, którzy gdzieś tam, czy ludzie w ogóle, którzy walczą gdzieś tam w tym świecie i doświadczają różnych agresji, przemocy, no, nieuczciwości. No i to, to tutaj nauka wtedy, ta nauka, no po prostu oduczanie się właśnie, nauka, która polega na oduczaniu się takiego sposobu myślenia, no to jest wyzwanie. To jest wyzwanie, żeby zaufać Jezusowi, przyjść do Niego taki poobijany i stanąć jak dziecko, prawda? No dziecko, Jezus pokazuje nam wzory dziecka, nie dlatego, że dziecko jest święte, bo dziecko jest bardzo egoistyczne przecież. No jest, no oczywiście, dziecko to ja to dziecko i świat się kręci wokół mnie. Tylko nie dlatego Jezus nam pokazuje dziecko, tylko pokazuje nam dziecko, dlatego, że ono jest bezbronne. Ono jest bezbronne, bezsilne i potrzebuje pomocy dorosłego, samo sobie nie poradzi. I do takiej postawy wzywa Jezus, nie? Żeby się też przyznać, że ja nie ogarniam, nie? Że nie daję rady, że jestem zmęczony. I wydaje mi się, że prędzej czy później, jeżeli ktoś tęskni za Jezusem i ma takie doświadczenie, to prędzej czy później on dojdzie do takiego punktu, że będzie powie, że ma dość. Dojdzie do takiego punktu, że wrzuć, albo Jezus mnie ocali i ja się rzucę w Jego ramiona, taki po prostu na Jego szyję i padnę tam, tak? No albo będzie szedł w zaparte i to się skończy jakimiś chorobami, jakimiś nerwicami, napięciami, depresjami, no różnymi, albo porzuceniem wiary i obrażeniem się na Jezusa, nie? Ale w pewnym momencie każdy czeka chyba z nas każdego takie doświadczenie, że jestem przy ścianie. Dochodzę do ściany i teraz pytanie, co dalej? Czy pozwolę, że Jezus wtedy zainterweniuje, stanę spokojnie i Mu zaufam i że życie zwycięży? No czy też będę sam próbował głową tę ścianę rozwalić. To się źle skończy.
Ważną rzeczą, którą zapamiętałem z tej rekolekcji, było, że część kryzysów, trudnych czasów, na które narzekamy, jest konsekwencją naszego podejścia, naszych wyborów. Nie?
Tak.
Także jeśli chodzi o odniesienie do Pana Boga, że tak nam z tym Panem Bogiem nie idzie i tak czujemy się przez Niego opuszczeni, bo my Go nie chcemy jakoś lepiej poznać.
No przede wszystkim dużym wyzwaniem jest, że jest, o tym chyba, no przynajmniej ja sobie naprawdę muszę przypominać i i staram się jakoś nie zapominać, ale też to, że zrobiło na mnie ogromne wrażenie, no że ja sobie muszę przypominać bardzo często, regularnie, że Jezus jest osobą. To jest wolna osoba. Nie mogę na niej wymuszać, nie mogę manipulować Jezusem, nie mogę Mu przedstawiać moich planów i żeby On je realizował. Nie mogę chcieć wkomponować Go w swoje życie jak narzędzia jakiegoś, jak środek do celu. Tak? Jezu, potrzebuję Cię, bo chcę być zdrowy, bo chcę mieć rodzinę szczęśliwą. To jest samo w sobie dobre. Chcę mieć dobrą pracę. Jezu, pomóż. Chcę być kapłanem. Jezu, pomóż. I my zasadniczo, i ja u siebie to bardzo widzę, kłopot zaczyna się, kiedy chcemy wkomponować Boga, Jezusa, osobę, który jest wolny, który ma świadomość, który kocha, tak? Który też ma swoje marzenia cały czas. Jak chcę Go wkomponować w życie jak narzędzie? No bo jeżeli tak się dzieje, ja to odkrywam w relacji do Jezusa, to znaczy, że innych też tak traktuję. Będę tak traktował żonę, dzieci, innych ludzi jako środek do celu jakiegoś. I mamy takie doświadczenie, że bardzo często traktujemy siebie właśnie jak takie narzędzie, tak? Jako środek do celu. Wykorzystujemy drugiego człowieka jako środek do celu. To może mieć mniej lub bardziej agresywne czy brutalne formy, ale Jezus jest po prostu osobą wolną i uświadomienie sobie tego no, daje ulgę, ale jest trudne, bo tam, gdzie się zbliżamy do światła, no tam widać więcej, no jak bardzo też jest, ile ciemności w nas jest, nie? I tego się też, i boimy się, że Jezus to będzie ktoś, kto nas będzie karał i nas nie przyjmie, jak zobaczy tą naszą ciemną stronę, której tak się wstydzimy, a On jest światłem, no to On nas odrzuci, obrazi się na nas albo nas upokorzy. Tak jak mamy często doświadczenie w relacji ludzkiej. Natomiast Jezus wtedy działa jako uzdrowiciel, jako prorok, jako Bóg i przytula nas i właśnie jak dzieci. Nie? Mówi, nie bój się, ja wiem, że jesteś poraniony, wiem, że jesteś słaby, ale ja Cię kocham i Ty pójdź za mną i ja Cię będę niósł. Nie Ty mnie niesiesz, tylko ja Ciebie niosę. Ale to jest trudne doświadczenie, bo też tracimy kontrolę wtedy, nie?
No tak, czas audycji dobiega końca, ale nam się rekolekcje zrobiły adwentowe i dobrze. Nasza audycja pozostawi na stronie internetowej KRLP.fm, można do niej wrócić, bo tak jak przypadłości będzie na ten adwent. No, jeśli to ma być czas radosnego oczekiwania na spotkanie, to dobrze byłoby poznać tego, na kogo czekamy. Za to przygotowanie nas do Bożego Narodzenia, za tą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Naszym gościem w audycji był ojciec Piotr Szymański, ze Towarzystwa Jezusowego. Dzięki serdecznie.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Owocnego adwentu życzę.